Elżbieta Herezińska. Odrodzone Królestwo. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Czyta Joanna Dywina. Książę Henryk stał w galerii przy północnej ścianie auli. W dole, po jego lewej stronie, imponująca sala wrocławskiego zamku przechodziła w czworokątną pałacową kaplicę. Mimo iż na ołtarzu płonęła wieczna lampka, symbolizująca obecność Chrystusa w Eucharystii, nikt nie zwracał na nią uwagi. Johannes Wartenburg, kupiec sukienny i rajca miejski, przysiadł na stopniu ołtarza, ale bynajmniej nie, żeby się modlić. But go uwierał, rozpiął srebrzoną sprzączkę, zdjął go i grzebał palcem, szukając kamienia, który urażał mu stopę. Na wprost miejsca, w którym skrył się Henryk, stał tron królewski, dar wrocławskich rzemieślników. Zaiste. Nigdy wcześniej z niczym nie uwinęli się tak szybko, jak z tym okazałym krzesłem. Rzeźbiony i złocony, pokryty purpurową tapiserią z najprzedniejszych nici jedwabnych i wełnianych, wypchany delikatną trawą, przemieszaną z owczym runem, by żadne źdźbło nie uraziło szlachetnego tyłka, który na nim spocznie. Henryk odwrócił wzrok od pustego tronu. Znów spojrzał na kaplicę. Ledwie tydzień temu spoczęło w niej na marach osłoniętych czarnym suknem ciało jego najdroższej żony. Anna Habsburżanka, matka jego córek, przyjaciółka, z którą dzielił troski i cierpienia książęcego życia bez nadziei na następcę tronu. Łzy napłynęły mu do oczu i musiał oprzeć się plecami o filar, by wyszlochać tęsknotę za kobietą, która mogła być mu matką, jak wszyscy kpili z jej wieku. Znów został sam, znów go osierocono. Jest 30-letnim starcem, beznadziejnym księciem, który dla dobra dziedzictwa, jakie mu powierzono, musi zrobić to, przed czym wzbraniał się całe życie. Otarł łzy, słysząc wysoki dźwięk rogów. Niech żyje król. Niech żyje najdroższy król Jan. Tłum patrycjuszy rozstąpił się niczym łan pstrokatych kwiatów na łące pod podmuchem wiatru. Johannes Wartenburg, kupiec sukienny, nie zdążył zapiąć buta. Złapał go w rękę i pochylony, by nie rzucać się w oczy, smyknął w ciżbę. Król Jan! Pokrzykiwał patrycjat szlachetnego miasta Wrocławia tak radośnie, jak nigdy na widok swego przyrodzonego pana, księcia Henryka. Jan Luksemburski zajął miejsce na tronie. Musiało być mu wygodnie, bo uśmiechnął się lekko i oparł. Henryk z góry ze swego miejsca patrzył prosto w twarz króla, choć ten go nie widział. Najwyższe świeczniki zawieszone były poniżej linii galerii, ocieniając sylwetkę księcia. Znów zadęto wrogi i kanclerz królewski ogłosił. Król Czech, Jan Luksemburski, przyjmie teraz wyrazy czci od swych lenników książąt piastowskich. W obecnych wzbudziło to taki entuzjazm, jakby sami mieli odbierać hołdy. Łzy żałoby obeschły na chwilę w oczach księcia Henryka, przez co musiał wszystko oglądać wyraźnie, bez zmiękczającej smugi. Trzykrotnym dźwiękiem rogu zapowiadano gościa, herold go anonsował. Książę Władysław, pan na Bytomiu. W wiodącym wprost z palatium wejściu do ośmiobocznej auli stanął tęgi 50-latek. Patrycjusze, którzy już wcześniej, gdy wkraczał król, rozstąpili się, robiąc przejście do tronu. Na skutek ścisku zasłaniali jednakowoż widok na otwartą na aulę kaplicę. Henryk z góry widział wszystko świetnie. Książę Władysław, który znał jego zamek, wiedział, iż na wprost wejścia, a po prawicy siedzącego króla, znajduje się ołtarz i miejsce modlitwy. Zrobiwszy kilka kroków, przyklęknął, skłaniając głowę w stronę ołtarza. Wówczas patrycjusze zawstydzili się. Leo Muscata, bratanek słynnego buntowniczego biskupa i właściciel największego składu korzennego we Wrocławiu, przed którym klęknął książę bytomski, chcąc pokłonić się Bogu, odsunął się gwałtownie. Naparł na stojących z boku i poczerwieniały ze wstydu jak burak, syknął do obecnych. Odsłonić kaplicę, odsłonić najświętszy sakrament. Mieszczanie rozstąpili się niechętnie, część z nich straciła najlepsze miejsca, ale nie mieli śmiałości znów przysłonić ołtarza. Książę bytomski wstał i ruszył ku królowi. Przed nim klęknął ponownie. Jan położył mu miecz na ramieniu i powiedział: witaj w mych łaskach. Jego siostra była przez 10 lat królową Węgier. myślał książę Henryk. Maria słynęła z urody, ale nie miała szczęścia. Zmarła w połogu i jej miejsce zajęła Elżbieta, córka króla Władysława. Piastówna urodzona w Smoczej Jamie, więc cóż się dziwić, że sięgnęła po najwyższe zaszczyty. Jego najstarszy brat jest dzisiaj prymasem Węgier, najbliższym Karoberta. Młodszy brat też na węgierskim dworze. Karierę robi przy wawelskiej królewnie. Czy już wiedzą, że ich brat klęknął przed królem Czech? Jan Scholastyk, książę oświęcimski, zapowiedział herold i książę bytomski wstał z kolan czym prędzej, robiąc miejsce następnemu. Elżbieta Herezińska, Odrodzone Królestwo. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Pani nie kłania się królom w pas i pokornie schyla głowę, bo też i pani w Odrodzonym Królestwie ani ich nie wybiela, ale raczej pokazuje ich niedoskonałości, jak na przykład Bolesława Chrobrego. I tak się zastanawiam, skąd pani wie, jakim on był naprawdę człowiekiem, bo kronikarze opisując możnowładców raczej posługują się pewnymi schematami, mówiąc, że król był albo okrutny, albo wspaniałomyślny. A pani tutaj pokazuje człowieka z krwi i kości.
Samo bazowanie na kronikach daleko by nas nie zaprowadziło, dlatego że kronika ze swej natury musiała być schematyczna. Pisana pod auspicjami danego władcy, wychwalała go, pisana przez jego wrogów, go ganiła. Ale w przypadku tych moich głównych, najważniejszych bohaterów, gdy robię przymiarkę do ich portretu, staram się zestawić wszystkie fakty, które mamy na temat bohatera. Fakty takie twarde, takie wydarzeniowe z jego życia. To już też nam coś mówi, czy był władcą, który nie cofał się przed niczym, który był gotów do popełniania czynów rzeczywiście zuchwałych, a jeśli zuchwałych, to czy również okrutnych, czy też zuchwałych, ale wyłącznie prawych. Czy też może był władcą lękliwym, który podejmował decyzje zachowawcze, czy też może był człowiekiem, który zmieniał zdanie. To też czasami widać, gdy każda kolejna decyzja króla jest inna. Jeżeli się to przeanalizuje w kontekście historycznym, w kontekście bieżącej polityki, ówczesnej oczywiście, to też możemy oddzielić, czy ta chwiejność decyzji wynikała ze zmienności sytuacji politycznej. Na przykład w przypadku Mieszka I było tak kilkukrotnie, że on zmieniał sojusze i zmieniał zdanie i zmieniał rodzaj politycznej orientacji w tej polityce zagranicznej bardzo szybko, ale wynikało to ze zmieniającego się układu geopolitycznego.